Do studia wszedł Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Dziennikar Międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł i Rafał i prezes Rafał Dzięciołowski wrócili wczoraj, właściwie dzisiaj z Łódzka. Byli świadkami tego wszystkiego, co tam się działo. Wspólnej modlitwy polskiego i ukraińskiego prezydenta. Pawle, Rafale, opowiadajcie.
Tak, dzień dobry jeszcze raz Państwu. Wróciliśmy rzeczywiście w nocy. Przez dwa dni były te uroczystości bezpośrednio na Wołyniu. Najpierw w sobotę w Parośli, w tej miejscowości, która została spacyfikowana przez ukraińskich nacjonalistów, przez żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii, i wczoraj w Łódzku, w katedrze łódzkiej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Niezwykła już uroczystość na poziomie nie tylko religijnym, ale też państwowym, i to, co należy powiedzieć, chociaż były przesłanki do tego, żeby spodziewać się, że będzie taka uroczystość i że mogą w niej udział wziąć prezydenci obu krajów, to do końca nie było to pewne, nie było wiadomo, bo jednak uroczystość była przedstawiana jako przede wszystkim uroczystość religijna, uroczystość ekumeniczna. I może od tego wymiaru zacznę, bo to jest bardzo istotne w tym procesie pojednania. W nabożeństwie, w modlitwie, która poprzedziła mszę świętą, wzięli udział zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich Ukrainy, ale też kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. I to, co jest istotne, no tutaj trzeba wskazać te osoby, bo oczywiście był arcybiskup Światosław Szewczuk, który jest zwierzchnikiem ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, ale Światosław Szewczuk był też w Polsce, w Warszawie, w archikatedrze warszawskiej w piątek, i w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się, może tak nieładnie mówiąc, ale do tego, że Kościół grecko-katolicki najczęściej bierze udział w tych aktach pojednania. Ale to, co jest bardzo istotne, był też zwierzchnik prawosławnej cerkwi Ukrainy, Epifaniusz, i to oznacza, że były największe kościoły, przedstawiciele największych konfesji chrześcijańskich na Ukrainie, bo oczywiście był też przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego, ale był też nuncjusz papieski na Ukrainie, który zresztą celebrował później mszę świętą już po tej wspólnej ekumenicznej modlitwie. Był też przedstawiciel kościoła ormiańskiego. Po prostu ten akt religijny był niesamowicie ważny, i żeby to też w pełni jeszcze zrozumieć, to trzeba sobie wyobrazić katedrę w Łódzku, która sama w sobie jest przecież symbolem też tego cierpienia i tych tragicznych wydarzeń, które rozgrywały się na Wołyniu. Dzisiaj Dmytro przypomniał też ten akt zbrodni sowieckich, i katedra też jest bezpośrednio z tym tragicznie związana, bo w Łódzku, w tym miejscu nieopodal, było więzienie sowieckie lata 39-41 i miejsce pochówków setek, a może nawet tysięcy, tego do końca nie wiemy, ludzi, którzy zostali zamordowani w tym więzieniu. Katedra to też to miejsce i Łódzk to też to miejsce, gdzie Polacy uciekali w latach 40. przed ukraińskimi nacjonalistami, bo była większa szansa przeżycia, i ta katedra też dlatego miała to znaczenie symboliczne. I w tej katedrze, przed ołtarzem, było można zobaczyć krzyże, drewniane krzyże, takie symbolizujące te krzyże, które stoją gdzieś tam w tych miejscach zapomnianych, miejscach zniszczonych. Były ułożone gałęzie, ziemia, mech i napis 80. rocznica zbrodni na Wołyniu. To wszystko wyraźnie wskazywało, czego jesteśmy świadkami i czego wydarzenie dotyczy. Próba relatywizacji, że to była modlitwa, ale nie wiadomo o czym, to nie jest prawda. Wszyscy, którzy brali udział w archikatedrze, w katedrze w Łódzku w tym wydarzeniu, wiedzieli, że uczestniczą w wielkim akcie związanym z Wołyniem.
Paweł Bobołowicz w rozmowie telefonicznej powiedział, byłem po raz kolejny w życiu świadkiem wielkiego historycznego wydarzenia. Czy też takie wrażenie ma prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski?
Myślę, że uczestniczymy w czymś, co nazwałbym procesem dochodzenia do prawdy i pojednania. To jest pierwszy etap. Dlaczego mówię, że pierwszy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego właśnie, że jakby skala siły, mocy, hierarchii, która zgromadziła się w katedrze łódzkiej, jest do tej pory niespotykana i niesłychana. To rzeczywiście byli przedstawiciele wszystkich kościołów Ukrainy i najwyższa reprezentacja kościoła rzymskokatolickiego. A więc moglibyśmy zgodzić się tutaj z arcybiskupem Szewczukiem, który tak to ładnie określił, widzimy pełnię kościoła w katedrze łódzkiej. A ja pamiętam obchody w roku 2018, XVI, w którym w katedrze był tylko biskup tylko. Był biskup Witalii Skomarowski, był pan prezydent Andrzej Duda i koniec. Poza tym byli oczywiście wierni, były rodziny, ale jakby strona ukraińska odmawiała wtedy udziału i uczestniczenia w tych obchodach w sposób demonstracyjny. Powiedzmy sobie też szczerze, no wtedy toczyliśmy coś w rodzaju wojny historycznej z Ukrainą, czego dramatycznym przykładem było to, że prezydent Duda wizytował 8 lipca 18 roku, jak to sprawdziłem, katedrę Łuck i Ołykę, a prezydent Poroszenko w tym czasie podróżował na Wołyń, podróżował do Sachrynia, do Polski, żeby upamiętnić ukraińskie ofiary i głównym jakby wyzwaniem było to, żeby obie kolumny się nie spotkały. To jest moim zdaniem symboliczny dowód dramatu, jaki się rozegrał między Polską a Ukrainą wtedy, gdy prowadziliśmy politykę definiowaną jako próbę złamania Ukraińców i przymuszenia ich do polskiej racji i polskiej perspektywy oceny rzezi wołyńskiej. Ta perspektywa, ta polityka, którą zakończyliśmy wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, poniosła całkowitą klęskę. I właśnie uważam, że 18 rok, te kolumny, które starają się nie minąć, żeby nie wejść sobie w drogę i wektory polityk historycznych, co symbolizuje, że te polityki historyczne były całkowicie rozłączne, zakończyła się. I mamy teraz nowy etap od wojny i jest raptem niecałe półtora roku od momentu, kiedy zmieniliśmy narrację wobec Ukraińców. Zmieniliśmy ją na narrację, powiedziałbym, partnerską, bo nie mówią prawdy, czy zakrzywiają rzeczywistości, którzy mówią, że prowadzimy politykę, która pomija ofiary wołyńskie. No jak można coś takiego powiedzieć? Prezydent, ministrowie w kancelarii prezydenta, premier, szef kancelarii premiera, obchody w Polsce, dwie msze na Wołyniu z udziałem przedstawicieli polskich, arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący sekretariatu episkopatu, wszyscy hierarchowie ukraińscy, prezydent wreszcie Ukrainy. Jak można mówić, że my nie pamiętamy, czy pomijamy, czy bierzemy w nawias ofiary Wołynia? I stąd mówię, to jest bardzo mocny fundament do rozpoczęcia, nie do dojścia. To nie jest punkt dojścia. Ci, którzy krytykują, popełniają ten też błąd, moim zdaniem intencjonalny oczywiście, że uważają, że to jest wszystko, co mamy do zaoferowania. Nie, to jest początek. Bardzo mocny fundament. Też nie bez znaczenia jest dla ludzi wierzących to, że jakby kościoły temu patronują i kościoły są zaangażowane bardzo aktywnie, ale punktem dojścia powinno być to, o czym wszyscy tam mówią w kuluarach i czekają na ten gest ze strony ukraińskiej, to znaczy zgoda na ekshumację i rozpoczęcie tych prac. Bo oczywiście każdy z Polaków myśli o tym, każdy, nawet ten, który mówi, że nie możemy absolutyzować Wołynia i redukować relacji polsko-ukraińskich do Wołynia, że ofiary muszą zostać opatrzone, złożone w poświęconej ziemi, musimy je zidentyfikować, musimy je opisać i rodziny mają prawo do pamięci. I to jest postulat, który podzielamy my wszyscy. Dobry krok, bardzo dobry początek. Może już dzisiaj użyłbym słowa historyczny z pewnym optymizmem, ale i przekonaniem, że jesteśmy dzisiaj, jak rzadko kiedy, na dobrej drodze i z realną szansą na to, by osiągnąć sukces.
Powiedział pan, proces dochodzenia do prawdy. Dzisiaj jest 10 lipca, jutro jest ta rocznica rzezi wołyńskiej. Czy możemy się spodziewać jeszcze dalszych zdarzeń, dalszych deklaracji, czy też nie?
Wydaje się, że wszyscy na to czekają. Oczywiście trudno jest dzisiaj powiedzieć, czy takie konkrety padną. Ważne jest moim zdaniem jedno, że zaangażowanie obu prezydentów, obecność premiera pokazuje też stronie ukraińskiej, która to zaangażowanie polskie dostrzega, konieczność dalszych kroków. I to wydaje mi się jest oczywiste. Pytanie, w jaki sposób praktyczny zostanie to zrealizowane. Spór i dyskusja może dotyczyć tylko metody. Pamiętajmy, że Ukraina jest w stanie wojny i że tego typu decyzje z jednej strony, z naszej perspektywy, wydaje się to psychologicznie moment bardzo korzystny, ponieważ Ukraińcy po zbrodniach w Buczy i w Pieniu, w Orzelu i generalnie na froncie wschodnim mają tę wrażliwość ludzi doświadczonych zbrodnią, która każe im pewnie myśleć solidarnie o doświadczeniach polskich Wołynia, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, pamiętać, jak bardzo to jest niebezpieczne dzisiaj. No, wizyta prezydenta Zełenskiego w łódzkiej katedrze była autentycznym zagrożeniem dla uczestniczących tam wiernych i prezydenta Polski. Tak, stąd też ten wyjazd prezydenta, bo powiedzmy sobie szczerze, no, prezydent był na nabożeństwie za ofiary Wołynia, a następnie już we mszy nie uczestniczył. Właśnie ze względów bezpieczeństwa. To nie jest tak, że zlekceważył. Prezydent Zełenski powinien opuścić katedrę, ponieważ jego długi pobyt w katedrze mógł ściągnąć na przykład atak rakietowy, o czym wiemy doskonale, że dla Rosjan nie jest to żaden problem. Spójrzmy na wydarzenia we Lwowie sprzed paru dni. Tak, ja bym powiedział tak, oczekujemy bardzo od strony ukraińskiej szybkich i konkretnych decyzji.
Msza się skończyła. Mieliście na pewno okazję, mieli panowie na pewno okazję do tego, żeby pobyć na rynku w Łódzku, rozmawiać z ludźmi. Jaka była atmosfera? Bo to jest ważne, jak ludzie reagują nie tylko na obecność prezydentów, ale na sam fakt modlitwy za niewinne ofiary Wołynia, bo tak ta modlitwa została nazwana.
Pozwól Krzysztofie, że jeszcze wrócę do tego aspektu bezpieczeństwa, bo on też pojawił się w tych rozmowach, o których mówisz. Dlatego też nie było możliwości, żeby wcześniej ogłosić ten akt. Dlatego nie było tej informacji tak jak przy poprzednich wydarzeniach, poprzednich mszach, że mogli wszyscy swobodnie przyjść i oczekiwać przyjazdu prezydentów. To musiało być ukrywane do samego końca. I teraz spojrzenie wiernych, z którymi rozmawiałem. Oni byli zaskoczeni obecnością prezydentów. I to podkreślali. Czyli ludzie, którzy po prostu przyszli do kościoła na mszę, tak jak czynią to zwykle, nagle okazało się, że przechodzą przez bramki bezpieczeństwa i że coś się dzieje, a za chwilę wchodzą do katedry prezydenci. I to było po prostu absolutnie dla nich wielkie zaskoczenie. I później znowu takie drobne akty symboliczne. Wyjście prezydenta Dudy z archikatedry, nagrodzone potężnymi brawami. Wszyscy, którzy tam się zgromadzili, skandowali Duda, dziękowali i bili brawo. To było po prostu przepiękny i wzruszający moment. Nie pierwszy przecież taki akt, gdy prezydent Duda pojawia się w przestrzeni publicznej na Ukrainie. Ci ludzie, z którymi rozmawiałem, ta część tych rozmów na pewno państwo usłyszycie na antenie, wszyscy powtarzają to samo. Przede wszystkim można było powiedzieć, że między nami wszystkimi w ogóle jest zgoda, że to jest pewna droga do pojednania. Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, też mówią o tym, że ekshumacje są niezbędne, ale podkreślają tę kwestię bezpieczeństwa w czasie wojny. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja liczę jednak, że kwestia co do ekshumacji i pewne wydarzenia z tym związane w przestrzeni politycznej wydarzą się do jutra. Mam taką głęboką nadzieję i niektórzy z moich rozmówców taką głęboką nadzieję też mieli. Byłoby to na pewno bardzo dobrym momentem. Pozostaje być może kwestia, jak to będzie realizowane, ale taka decyzja powinna być ogłoszona. I rozmowy z ludźmi, rozmawiałem z dwiema paniami. Jedna z nich mieszkanka łódzka, czująca się Polką i z polskim nazwiskiem, z polskiej rodziny. Druga Ukrainka, z ukraińskim nazwiskiem, w ukraińskiej rodzinie. Obydwie przyjaciółki. One mówiły, że one już dawno dokonały między sobą tego aktu pojednania, że przecież razem są w kościele, razem rozmawiają, ale że także oczywiście należy tę sprawę na Wołyniu też jednoznacznie dokończyć. I wspomnijmy o tych, którzy przyjechali z Polski pomimo tego niebezpieczeństwa i są na Ukrainie od wielu dni, porządkując polskie cmentarze i te miejsca pamięci, i robią to od wielu lat. No, byli uczestnicy rajdu katyńskiego motocyklowego w Henryk Kozak, komandor, rozmawiałem z nim przez wiele dni, przejeżdżają przez Ukrainę w tych warunkach i pamiętajmy o tym, o czym powiedział przed chwilą pan Rafał Dzięciołowski. Kilka dni temu rakiety spadły na Lwów. Tak się złożyło, że z panem prezesem widzieliśmy w sobotę zniszczenia dokonane we Lwowie, w centrum, na budynku mieszkalnym. I rozumiemy jakby to zagrożenie. Ci ludzie podróżują, przejeżdżają przez Ukrainę, porządkując cmentarze, robią to wielokrotnie i byli w katedrze. I oni mają prawo mówienia przede wszystkim o tym, czy jest to pojednanie, czy nie, bo ci ludzie od lat się tym zajmują.
W programie wschodnim w sobotę mogliśmy usłyszeć wywiad Pawła Bobołowicza z księdzem Isakowiczem Zaleskim i teraz tak sobie myślę, jak on myśli, próbuje się wczuć w ten jego sposób rozumowania i na pewno by powiedział, ale co to było? Modlitwa za niewinne ofiary Wołynia. A gdzie ludobójstwo? A gdzie rzeź wołyńska? A gdzie polska ofiara w tym wszystkim?
Dlatego mówię o procesie i o punkcie wyjścia. Nie ma między nami, myślę, fundamentalnej różnicy, jeżeli chodzi o nazwanie zbrodni dokonanej na Wołyniu. Różnica polega głównie na tym, czy tę zbrodnię będziemy absolutyzować i z jej perspektywy definiować relacje między Polską a Ukrainą. Na to zgody nie może być, ponieważ jesteśmy 40-milionowym narodem, suwerennym państwem, które musi budować racjonalną politykę międzynarodową i nie może jej oprzeć o jeden dramatyczny, ludobójczy fakt z historii między Polakami a Ukraińcami i w ten sposób zablokować sobie możliwość funkcjonowania na przyszłość. A ja jestem głęboko przekonany, że tak się by stało, gdybyśmy realizowali postulaty księdza Isakowicza-Zaleskiego. A druga sprawa, to jest bardzo pragmatyczne spojrzenie na to, jak dojść do prawdy. Otóż ja uważam, że właśnie ostatnie 8 lat to pokazują w sposób dowodny, empiryczny, że metoda narzucania swojej oceny wydarzeń historycznych i oczekiwania od drugiej strony, że ona się z tą oceną pogodzi przy niejasności po drugiej stronie, co do faktów, bo musimy, przecież ojciec ksiądz Tadeusz Zagorzalski to doskonale wie, że tam wiedzy nie ma. Podobnie zresztą jak u nas, o czym możemy zrobić osobny program, bo to godzinami można opowiadać o stanie niewiedzy, mitologii, uproszczeń, przesądów, które towarzyszą wydarzeniom wołyńskim po jednej stronie i po granicy i po drugiej. I ten brak wiedzy powoduje, że my nie znajdziemy tam partnera, który byłby skłonny do tego, żeby powiedzieć, tak, jesteśmy ludobójcami, to jeszcze w momencie, w którym ten kraj toczy wojnę. Trzeba znaleźć metody. Ja uważam, że rok prowadzenia polityki partnerskiej wobec Ukrainy owocuje takimi wydarzeniami, których świadkami byliśmy w ciągu ostatniego tygodnia, a pamiętajmy, że to nie jest jeszcze proces zakończony, które pokazują, że właśnie ta droga jest dobra. Natomiast droga, tak jak już wspomniałem, łamania Ukrainy, to jest dosłowny cytat, prawda? Program polityczny Polski wobec Ukrainy w kwestiach pamięci historycznej musimy Ukraińców przełamać. Zaprowadziła nas na kompletne manowce do tego stopnia właśnie, że nie możemy, wcześniej mogliśmy przecież to robić, mogliśmy prowadzić prace ekshumacyjne, budowaliśmy cmentarze. Wtedy ksiądz Isakowicz-Zaleski twierdził, że to nie ma znaczenia i że jest za mało i w ogóle niedostatecznie i tak dalej, i tak dalej. Mnie trochę przeraża ten zelotyzm moralny księdza Tadeusza, który mam wrażenie, że jest mocno oderwany od rzeczywistości i tym samym przeciwskuteczny. On nas naprawdę zaprowadził na manowce. Wystarczyło rok ocieplenia relacji partnerskich, żeby osiągnąć już taki sukces, bo obecność prezydenta Zełenskiego jest sukcesem. To jest niebagatelny sukces. Pełnia Kościoła, czyli wszystkie wyznania. Ta praca, która stanęła u podstaw przemiany duchowej Niemców w Oświęcimiu. Przecież ta praca była wykonywana przez lata na poziomie pastorów i duchownych niemieckich, którzy pracowali z młodzieżą. Przed takim wyzwaniem stajemy dzisiaj i przed taką wielką możliwością.
Myślę, że warto powiedzieć o kontekście też wewnętrznym, politycznym. Trzeba zwrócić na to uwagę i niestety mieć świadomość, że czasami ta obrona pamięci odbywa się tak naprawdę w konkretnym celu politycznym. Jest to przykre, ale dzisiaj przecież widzimy wyraźnie sojusz w tej ataku na prezydenta Dudę, sojusz skrajnych środowisk związanych z Konfederacją i z drugiej strony środowisk liberalnych związanych z Platformą Obywatelską. Wydaje się to absurdalne, ale jest faktem. No, wystarczy spojrzeć na wczorajszy komentarz Witolda Jurasza, zresztą człowieka, który uczestniczył przez lata w aparacie polskiej dyplomacji w czasach, kiedy dokonywano resetu z Rosją. Był ważnym urzędnikiem wtedy w Moskwie. I Witold Jurasz pisze wczoraj, w tym momencie, kiedy dokonuje się tak ważny akt. Można oczywiście stwierdzić, że to nie ostateczny akt, ale ciężko go jest podważyć. I on pisze wczoraj o klęsce dyplomatycznej i moralnej Andrzeja Dudy. To jest po prostu zamówienie polityczne, potrzeba polityczna i szkoda, że niektóre osoby wpisują się w to ze sztandarami Wołynia, bo jest to sprawa zbyt ciężka dla tych, którzy mają w swoich rodzinach ofiary na Wołyniu, które z Wołyniem są związane całe życie, wychowywały się w tej traumie Wołynia. Zamieniać to po prostu w spór polityczny to jest paskudne i fatalne. I niestety, ale gdy widzi się księdza Isakowicza-Zaleskiego w otoczeniu ludzi Krzysztofa Bosaka, rozdających jego ulotki, tak, i uczestniczących w polityce na co co dzień, no to ma się świadomość, że nie jest to czysta intencja, tylko i wyłącznie dotycząca mówienia o prawdzie. I to, o czym powiedział pan prezes, i też jest bardzo istotne. Pamiętajmy, że polityka niszczenia, a może nie polityka, bo to były akty niszczenia upamiętnień, też na terenie Polski, one doprowadziły do tej wielkiej złości i do tego wywołania w zakazu ekshumacji, który sam od początku był absurdalny i nie był dobrym pomysłem.
No tak, ale była asymetria z kolei dla obserwatora, który nie był w Łódzku, tylko słuchał tego, co mówił Paweł Bobołowicz, ale czytał rozmaite komentarze, to rzeczywiście modlitwa za niewinne ofiary Wołynia to było takie twierdzenie, w którym nie ma podmiotu tak na dobrą sprawę, bo niewinne polskie ofiary albo winne polskości ofiary, no tego brakuje w tym wszystkim. No tak samo jak w tym oświadczeniu, które było po mszy w katedrze. Wystąpienie księdza biskupa Stanisława Gondeckiego bardzo, bardzo mocne. Mówi o ludobójstwie, o konieczności ekshumacji, o konieczności postawienia prawdy, ale z kolei to co się dzieje później, oświadczenie prezydenta Zełenskiego, prezydenta Dudy, wspólnie modliliśmy się za niewinne ofiary Wołynia. Niewinne ofiary, to były winne ofiary, bo to byli Polacy. Ich winą było to, że to byli Polacy, obywatele Rzeczpospolitej.
Zabijani byli też przez obywateli Rzeczypospolitej, więc nie szafujmy Polacy tymi kwantyfikacjami. Tak, Polacy, zgoda, oczywiście, ale zabijani też przez obywateli Rzeczypospolitej. A winą ich było to, że upadła Rzeczpospolita, tak? Bo gdyby była Polska, gdyby nie było Niemców i Rosji Sowieckiej, to nigdy do zbrodni wołyńskiej by nie doszło. Po prostu państwo polskie by na to nie pozwoliło. W pełni kontrolowałoby sytuację. Mnie się wydaje, że ten niedosyt powinien być równoważony przez wystąpienie arcybiskupa Gondeckiego, które było jednoznaczne, bardzo mocne i zostało przyjęte po raz pierwszy chyba w katedrze łódzkiej, padły takie słowa. Moim zdaniem my powinniśmy być przygotowani, myśleć o tym w ten sposób, że to jest długi proces dojścia, w którym bardzo pomocne, potrzebne, nie chcę tego instrumentalizować, ale jeżeli mówimy o pewnej technice politycznej dochodzenia do tego, to bardzo potrzebne są cmentarze. Bardzo potrzebne jest unaocznienie Ukraińcom skali ofiar i bardzo potrzebne jest pokazanie tego w sposób naoczny, ponieważ w Ukrainie nie ma świadomości tej zbrodni. Tej świadomości nie może być, ponieważ w czasach sowieckich to nie było pokazywane, a w latach później było mistyfikowane. Natomiast jest pełna świadomość tego, że Polska jest dzisiaj niezbędnym dla Ukrainy partnerem, koniecznym do tego, by Ukraina przetrwała i w związku z tym ta wola i warunki emocjonalne do porozumienia są spełnione. Po drugie, chciałbym jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli już mamy tak opowiadać o pewnej technice politycznej, to naszym sposobem na rozwiązanie problemu Wołynia powinno być wygenerowanie dialogu ukraińsko-ukraińskiego. Spójrzmy na inne problematyczne spory o charakterze międzynarodowym. Wtedy, kiedy głos przychodzi do Polski z zagranicy, z reguły społeczeństwo reaguje instynktownie, zamykając się na ten głos. Nawet amerykańskie interwencje zawsze wywoływały taki efekt solidarnościowego odrzucenia. Co oni nam będą mówić? Jesteśmy w swoim państwie i będziemy rządzili się po swojemu. Nawet jeżeli mówił to nam nasz najważniejszy i największy sojusznik, gwarant naszego bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone. Przypomnijmy sobie interwencję pani ambasador Mosbacher, czy ostatnio chyba Antonego Blinkena, prawda? Od razu była reakcja taka. Oni nie mają prawa nam niczego narzucać. Technika, którą proponują zeloci wołyńscy, to znaczy narzucimy Ukraińcom nasze potępienie moralne, a oni to przyjmą z pokorą, będzie równie nieskuteczna jak próby ingerencji w sprawy polskie. Musimy doprowadzić proces przemian świadomości wśród Ukraińców do pozytywnego finału. I żeby to osiągnąć, trzeba wygenerować dialog ukraińsko-ukraiński, a nie polsko-ukraiński, bo on może nie przynieść rezultatu.
Przypomnę artykuł profesora Grzegorza Motyki, w którym on z kolei przypomina taki akt bardzo istotny, fakt bardzo istotny, że świętej pamięci profesor Andrzej, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Andrzej Przewoźnik wynegocjował, czy ustalił budowę 100 cmentarzy na Ukrainie. Co się stało, że do tego nie doszło? Właśnie zmiana pewnych zachowań, sprowokowana przez kogo? No tutaj możemy długo o tym rozmawiać, ale musimy się określić, czy my, naszym głównym celem jest doprowadzenie do ekshumacji, pochowania ludzi, którzy dzisiaj są gdzieś w jamach, na polach, w świętej ziemi pod krzyżem, czy chcemy prowadzić walkę polityczną? Jeżeli chcemy osiągnąć ten pierwszy cel, doprowadźmy do niego. Proces pojednania zawsze jest długi i wszyscy o tym mówili i wszyscy o tym wiedzą. A co do ofiar, pamiętajmy, że ofiarami, wielokrotnie o tym też mówimy, ofiarami ukraińskich nacjonalistów oczywiście przede wszystkim byli Polacy, ale byli też Żydzi i to olbrzymia liczba, byli też Czesi i byli też Ukraińcy, dlatego jest mowa o tych niewinnych ofiarach i o tym też trzeba pamiętać przy tych upamiętnieniach. Zresztą każde upamiętnienie zazwyczaj ma te symbole tych wszystkich religii, bo ci ludzie po prostu ginęli, obywatele II Rzeczypospolitej.
Postscriptum.
Czekam z niepokojem i nadzieją na wydarzenia 11 lipca i wierzę głęboko, że przez najbliższe lata to ziarno, które realnie zostało zasiane w katedrze w Łódzku, da owoce.
Mogę się tylko zgodzić, ale chciałbym, żeby w ciągu tych dwóch dni, żebyśmy usłyszeli o decyzji też politycznej dotyczącej ekshumacji na Ukrainie.
Myślisz, że są na to szanse i taką decyzję powinien obwieścić ktoś, kto jest w Kijowie?
Tak, to musi w ogóle obwieścić strona ukraińska, bo słowa ze strony polskiej, że taka decyzja została podjęta, pewnie będą od razu zdezawuowane.
Rafał, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Rafał Dzięciołowski, Paweł Bobołowicz w pierwszej godzinie poranka wnet wystąpili. Za chwilę wiadomości, bo zbliża się godzina 8.